trudno nie odnieść wrażenia, że Tusk mówi do Dudy, choć nie mówi tego wprost, ale Murzyn zrobił swoje, odegrał dobrze komedię w Stanach Zjednoczonych, jedności pewnej, to teraz Murzyn już może wrócić na swoje miejsce, robota skończona. Witam Państwa. Bez wątpienia najistotniejszym wydarzeniem w mijającym tygodniu była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. We wtorek obaj zostali przyjęci przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. I choć takie bezpośrednie rezultaty tej wizyty nie są, powiedziałbym, jakieś spektakularne, to znaczy nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, czego dotąd nie wiedzieliśmy, to jednak w istniejącej sytuacji geopolitycznej jasne deklaracje ze strony amerykańskiej, które padły pod adresem Polski, mają znaczenie, a tak o nich mówił bezpośrednio po zakończeniu spotkania z prezydentem Bidenem premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
Poważna rozmowa w poważnej chwili. Jak wiadomo, trudno dzisiaj w relacjach międzynarodowych skupić się na innym temacie niż pokój, wojna i agresja Rosji na Ukrainę. Ale oczywiście też wymieniliśmy uwagi na temat bardzo intensywnej, coraz lepszej współpracy polsko-amerykańskiej, też jeśli chodzi o energetykę. Wiadomo, jesteśmy po decyzji, jeśli chodzi o tą pierwszą elektrownię jądrową, te trzy bloki. Myślimy także o tym, aby kontynuować współpracę z Amerykanami w tej kwestii. Jest informacja o możliwym kredycie ze strony Amerykanów, korzystnym kredycie na śmigłowce. No, mogę powiedzieć, że zero zaskoczeń. Nie rozmawialiśmy o ewentualnych kolejnych oddziałach amerykańskich na polskiej ziemi. Wczorajsza deklaracja prezydenta Bidena była dość jasna i moim zdaniem nie ma, to nie jest przecież problem, czy ktoś kogoś przekona kolejną rozmową, tylko decyzji, ale to, co było dla mnie ważne, w jakim sensie to był główny cel mojej wizyty, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana.
Myślę, że te słowa premiera Tuska są ważne, choćby w sytuacji, w której dosłownie w tym samym czasie, w którym polscy politycy byli w Waszyngtonie, prezydent Rosji Władimir Putin udzielił kolejnego wywiadu, który między innymi stwierdził, że Rosja jest gotowa na wojnę nuklearną i dalej snuł te swoje absurdalne dywagacje na temat tego, że Polska planuje wprowadzić swoje wojska na terytorium Ukrainy pod pretekstem ochrony granicy ukraińsko-białoruskiej. No i jeśli te wojska tam już wprowadzi, to zapewne z tego terytorium się nie wycofa. To jest w istocie rzeczy sugerowana przez Putina już od wielu, wielu lat w różnych wariantach propozycja pod adresem Warszawy po prostu rozbioru Ukrainy, co jest oczywistym absurdem. Nikt w Polsce czegoś takiego nie chce i nie postuluje. Nie zmienia to faktu, że w ten sposób Putin buduje wobec swojego społeczeństwa pewną narrację, którą stara się konsolidować jego strach przed Zachodem. Jak daleko może posunąć się Putin, nie wiemy. Nikt tego nie wie. Jedno jest pewne, sytuacja zrobi się naprawdę poważna i ja uważam, że trzeba z uwagą się wsłuchiwać w to, co mówi i premier Tusk, i prezydent Duda, i prezydent Biden. Co nie znaczy, że powinniśmy ulegać panice. Panika byłaby w moim przekonaniu czymś najgorszym. Natomiast powinniśmy rzeczywiście krok po kroku dokonywać przeglądu naszych możliwości obronnych. W związku z tym nie ma wątpliwości, że Polska potrzebuje nowoczesnego uzbrojenia i można się cieszyć, że w końcu domknięta została ciągnąca się od czasów nieszczęsnego wypowiedzenia przez ministra Macierewicza umowy na zakup karakali, sprawa śmigłowców dla polskiego wojska. Dostaniemy od Amerykanów, no właśnie nie dostaniemy, kupimy od Amerykanów 96 helikopterów Apache, za które zapłacimy 12 miliardów dolarów. I to pokazuje skalę inwestycji. to, że dostaniemy w ramach tych 12 miliardów dwumiliardowy kredyt na korzystnych warunkach, nie zmienia faktu, że w większości będziemy musieli za te śmigłowce zapłacić już teraz i to będzie ogromny wysiłek dla całego państwa polskiego. Natomiast no, specjalnie Putin nie pozostawia nam wyboru. Warto też podkreślić, tu bardzo ważna deklaracja padła, którą widzieliśmy ze strony premiera Tuska, że będzie kontynuowany projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Pojawiły się takie plotki, że być może rząd Tuska będzie kombinował, żeby się z tego wycofać i w to miejsce wstawić Francuzów. Miałoby to oczywiście pewien sens, ale w moim przekonaniu w odniesieniu do kolejnego projektu nowej elektrowni jądrowej, bo ja uważam, że Polska powinna myśleć o kolejnym inwestycji w energetykę jądrową, także we współpracy z Francją, ale to nie, absolutnie nie powinno wykluczać już rozpoczętej współpracy z Amerykanami w tej sprawie. Trzeba powiedzieć jasno, że obok helikopterów Apache kupujemy też ponad 1700 rakiet. Oczywiście specjaliści twierdzą, że na tle głównych mocarstw rakietowych Europy nie będziemy oczywiście tutaj równorzędnym partnerem. Niemniej jednak w końcu dostaniemy choćby poprzez rakiety JASM taką broń, która umożliwia rażenie dość odległego terytorium rosyjskiego. Wprawdzie te rakiety w tej wersji, którą kupujemy, Moskwy nie sięgną, ale uzyskamy tą możliwość, której ewidentnie ciągle brakuje Ukraińcom, rażenia głębszego niż to przygraniczne terytorium Rosji. I myślę, że to jest też ważny sygnał dla Kremla i to zostanie tam odnotowane. Natomiast wydaje się, że fiaskiem skończy się raczej inicjatywa prezydenta Dudy, który tu po raz kolejny chciał zaistnieć i chyba nie do końca przemyślał swoje posunięcie. Jak wiadomo, tuż przed wizytą w Waszyngtonie prezydent Duda wystąpił z artykułem w Washington Post, w którym zaproponował, aby podnieść określoną dziś na 2% PKB składkę czy nakłady wśród państw natowskich na obronę, żeby te nakłady podnieść do poziomu 3%. Posłuchajmy, jak prezydent Duda uzasadniał tą swoją propozycję i reakcję na nią strony amerykańskiej.
Muszę powiedzieć, że z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki zostały podniesione na obronność z 2% do 3%, z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność, tak, że z jednej strony oczywiście to wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone mają najpotężniejszą armię i że Stany Zjednoczone są tym gwarantem bezpieczeństwa, ale z drugiej strony my jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego traktujemy swoją obecność w sojuszu i kwestie bezpieczeństwa odpowiedzialnie i jesteśmy gotowi ponosić ciężary wynikające z aktualnej sytuacji. Czym innym było pytanie o bezpieczeństwo w 2014 roku, kiedy podejmowano decyzję o 2%, a co innego jest dzisiaj po 10 latach, kiedy widzimy pełnoskalową rosyjską agresję na Ukrainę i rzeczywiście realną groźbę rosyjskiego imperializmu, który przybrał najbardziej drapieżną możliwą, czyli wojenną formę. Więc to jakby tutaj zostało przyjęte z dużym zrozumieniem, bardzo pozytywnie.
No to, co widzieliśmy, jest klasycznym przykładem robienia dobrej miny do niezbyt udanej gry, bo oczywiście Amerykanie, którzy sami wydają 3%, ponad 3% swojego PKB na obronę, mogą poprzeć tego typu pomysł. Natomiast problem polega na tym, że mija już 10 lat, od kiedy na szczycie NATO podjęto decyzję, żeby kraje wszystkie członkowskie wydawały 2% PKB na obronę i dotąd cały szereg krajów, zwłaszcza z południa Europy, takich znaczących jak Włochy czy Hiszpania, ciągle tego poziomu nie osiągnęły go także Niemcy, więc forsowanie teraz nagle poziomu 3% sytuacji, kiedy przez dekadę nie udało się osiągnąć 2%, wydaje się po prostu przestrzelonym projektem i myślę, że prezydent Duda tutaj nic na tym nie skorzystał, nic nie zyskał i ten projekt dołączy do grona różnych nieudanych inicjatyw. Dlaczego? No bo takie inicjatywy trzeba najpierw poprzedzić ustaleniami, negocjacjami, żeby to była inicjatywa kilku państw, a nie tak po prostu sobie pisać artykuł. To jest dobre dla publicystów, nie dla prezydentów państw. I generalnie generalnie trudno nie odnieść wrażenia, że nie tylko w tej sprawie, ale generalnie w całym kontekście tej wizyty prezydent Duda po raz kolejny daje się ograć ekipie rządzącej premiera Tuska i samemu premierowi. Oto bowiem jeszcze prezydent nie zdążył wrócić ze Stanów Zjednoczonych, a już minister Sikorski poinformował, że wszczyna procedurę odwołania 50 ambasadorów. Ułożył to oczywiście w bardzo oględny sposób, natomiast znacznie brutalniej tą decyzję uzasadnił w wywiadzie, jakiego udzielił telewizyjnym, jeszcze będąc w Stanach Zjednoczonych, premier Tusk. Trudno nie odnieść wrażenia, że Tusk mówi do Dudy, choć nie mówi tego wprost, ale Murzyn zrobił swoje, odegrał dobrze komedię w Stanach Zjednoczonych, jedności pewnej, to teraz Murzyn już może wrócić na swoje miejsce, robota skończona. Posłuchajmy, co powiedział premier Tusk w wywiadzie telewizyjnym.
Jesteśmy w trakcie dość poważnej operacji w tej chwili, po tym, kiedy pan prezydent raczej zrezygnował ze współpracy, a tak przynajmniej przedstawiali to jego współpracownicy. No, w mediach było sporo na ten temat, także informacji. Zdecydowaliśmy z ministrem Sikorskim, że zwrócimy się w związku z tym do prezydenta o zgodę na zmiany na większości ambasad. Nie będę teraz korzystał z tej okazji, nie będę informował o konkretnych nazwiskach, ale tak czy inaczej czeka nas bardzo masywna zmiana w ambasadach.
A prezydencki minister mówi, minister Stalarek nie ma mowy o zmianie, prezydent się na to nie zgodzi, chyba że rząd przedstawi argumenty świadczące o tym, że źle wykonuje dany ambasador swoje obowiązki.
Jeśli nie będzie innej możliwości, to oczywiście będziemy przywoływali ambasadorów do kraju i ambasadorami do czasu zmiany stanowiska prezydenta lub zmiany prezydenta. Będą dyplomaci w charakterze charge d'affaires będą pracowali. Jeśli takie rozwiązanie jest satysfakcjonuje pana prezydenta, trudno. Na pewno tak czy inaczej my musimy usprawnić i my musimy zbudować lojalną wobec państwa polskiego ekipę, która będzie prowadziła nasze sprawy, sprawy państwa polskiego we wszystkich ambasadach.
I tak oto, proszę Państwa, w ramach koabitacji między prezydentem Dudą a rządem Tuska objawia się nam kolejny obszar konfliktu dotyczący polityki zagranicznej, który oczywiście wprost wynika z wadliwości naszego ustroju opisanego w Konstytucji. Bo to mamy w Konstytucji artykuł 143, który mówi bardzo jasno, że prezydent Rzeczpospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczpospolitej w innych państwach. Co oznacza, że bez prezydenta nie da się zarówno ambasadora powołać, jak i odwołać. Zarazem jednak, na co powołuje się minister Sikorski i pośrednio także premier Tusk, mamy też w Konstytucji artykuł 146, który mówi jasno, że polityką zagraniczną Rzeczpospolitej kieruje Rada Ministrów. No i teraz rodzi się pytanie do autorów Konstytucji, które ja ponawiam. Co jeśli obie strony, jak w tym przypadku, który widzimy, a nie jest to pierwszy tego typu przypadek w naszych dziejach, strony się nie potrafią porozumieć, bo ewidentnie tego porozumienia nie ma. No ucierpi na tym państwo polskie, dlatego że Donald Tusk już jasno powiedział, co będzie, jak prezydent Duda się nie zgodzi na zmiany postulowane przez ministra Sikorskiego na stanowiskach ambasadorów. No dotychczasowi ambasadorowie będą odwoływani do Warszawy, a ich miejsce będą przejmowali charge d'affaires. Ktoś powie, no ale w sumie jakie to ma znaczenie? No ma, bo jesteśmy w sytuacji dość dużego napięcia międzynarodowego i generalnie poziom relacji między państwami i jakość tych relacji określa się także rangą przedstawicieli dyplomatycznych. Jeśli nie reprezentuje nas w jakimś kraju ambasador, tylko właśnie charge d'affaires, to obniża rangę tych stosunków dyplomatycznych i to jest bardzo częsty sygnał w dyplomacji no, stosowania czy dawania do zrozumienia państwu, do którego akredytowaliśmy takiego ambasadora, że coś nam się w nich relacjach z nami nie podoba. I dlatego odwołujemy ambasadora, prawda, a w to miejsce ktoś niższy rangą przejmuje kierowanie placówką. W tym wypadku oczywiście tak nie będzie, no ale jest pytanie, ile państwo będzie chciało przyjąć do wiadomości, że Polska ma taki uroczy ustrój, w którym no niestety jak się trafi koabitacja, to przez ponad rok nie będziemy mieli być może 50 ambasadorów, tylko będziemy mieli reprezentantów niższej rangi. No niestety. Przykre jest to, że w tej sprawie nie widać szans na zmianę. Przeciwnie, raczej spodziewam się, że ten policzek, bo to jest ewidentny policzek wobec prezydenta Dudy, spotka się z jego ripostą także na innych polach. Ja mogę tu już bardzo łatwo przewidzieć, przewidzieć, co się stanie w sierpniu. Przypomnę, w sierpniu z okazji Święta Wojska Polskiego mamy co roku nominacje generalskie i tu znowu jest potrzebna współpraca, w tym wypadku ministra obrony i właśnie prezydenta, choć Władysław Kosiniak-Kamysz ma raczej lepsze relacje z prezydentem niż Radosław Sikorski, to podejrzewam, że mogą one się okazać nie aż tak dobre, żeby iluś generałów, którzy powinni pewnie otrzymać awanse, je otrzymało w sierpniu. Myślę, że prezydent tutaj może się okazać oporny, tak jak w sprawie ambasadorów. Czyli inaczej mówiąc, czekają nas kolejne konflikty na linii rząd-prezydent, wynikające, jak mówię, nie tylko ze złej woli, ewidentnie po obu stronach, bo ja tej woli już nie widzę od jakiegoś czasu po żadnej ze stron, ale przede wszystkim z wadliwości ustroju Polski, o czym warto stale podkreślać, że tutaj sam mechanizm ustrojowy jest błędny. W tym kontekście też mamy jeszcze jeden aspekt. U schyłku rządów PiS-u została przyjęta tak zwana ustawa kompetencyjna, która powiada, że poszerzyła uprawnienia prezydenta, mianowicie dała ona prezydentowi prawo weta w przypadku różnych kandydatur na stanowiska w Unii Europejskiej, a ponieważ mówi się w tej chwili o powołaniu w Unii Europejskiej w nowej kadencji od jesieni w nowej Komisji Europejskiej stanowiska komisarza do spraw obrony i o kandydaturze Radka Sikorskiego w tej sprawie, no to można podejrzewać, że prezydent znowu zostanie postawiony przed trudnym wyborem, czy jednak działać w interesie Polski, w jakim byłoby jednak objęcie takiego stanowiska przez Polaka, czy też no, prowadzić wojnę z ministrem Sikorskim i go zablokować. Czas pokaże. Raczej nie jestem tu dobrej myśli. To tyle, jeśli chodzi o kolejną odsłonę wojny na linii prezydent-rząd. Pora o innym temacie powiedzieć, bowiem w tym tygodniu doczekaliśmy się konferencji plenarnej Episkopatu i na niej w tajnym głosowaniu na 5-letnią kadencję nowym przewodniczącym konferencji plenarnej Episkopatu został wybrany metropolita gdański, 67-letni arcybiskup Tadeusz Wojda, wcześniejszy metropolita białostocki. Muszę powiedzieć, że arcybiskup Wojda nie zasłynął specjalnie niczym dotąd, jeśli chodzi o polski kościół. Raczej jest uważany za jednego z najbardziej bezbarwnych hierarchów, co wydaje się zdumiewające w sytuacji no, dramatycznego kryzysu, w jakim znajduje się Kościół katolicki w Polsce, a zwłaszcza jego hierarchia, czego dowodem były ostatnie wydarzenia z lutego i początku marca, a mianowicie decyzją Stolicy Apostolskiej najpierw zmuszono do rezygnacji arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który był metropolitą szczecińsko-kamieńskim, a niedługo później, na początku marca, jego los podzielił ordynariusz Łowicki, Andrzej Dziuba. W obu przypadkach zapłacili oni stanowiskami za swój upór w sprawie rozliczenia afer pedofilskich w Kościele. No i pozostaje pytanie, czy arcybiskup Tadeusz Wojda ma w tej sprawie coś więcej do powiedzenia. Na razie nie widać, żeby miał, sądząc po jego wcześniejszych wypowiedziach w tych sprawach, raczej reprezentuje on tą dominującą niestety wśród biskupów linię jakoś to będzie. Jakoś tak będzie, czyli musimy przetrwać i te burze kiedyś ucichną i Kościół znowu wyjdzie na prosto. Nie podzielam tego myślenia. Uważam, że episkopat stracił kolejną, być może już ostatnią szansę na postawienie na swoim czele kogoś, kto byłby w stanie odwrócić ten trend, którego wyrazem są pustoszejące seminaria duchowne, pustoszejące kościoły i generalnie odrzucenie, zwłaszcza przez młodszą część Polaków, katolicyzmu jako religii ich rodziców i dziadków. Zatem, czy to będzie miało konsekwencje polityczne, bo w końcu ten program jest programem o polskiej polityce. Tak, krótkoterminowo zapewne nie. Oczywiście to nie wpłynie na wynik wyborów samorządowych. Natomiast długoterminowo erozja znaczenia i roli Kościoła katolickiego w Polsce w oczywisty sposób wpłynie do osłabienia prawej strony sceny politycznej, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale tych wszystkich ugrupowań politycznych, które się przez kilka dekad odwoływały do katolicyzmu bardzo mocno i, co tu kryć, korzystały. Ten sojusz ołtarza i tronu nie wyszedł obu stronom na dobre i wygląda na to, że w tej chwili przyjdzie czas zapłaty za te błędy, które w minionych dekadach były na tym polu popełnione. Tymczasem trwa kampania samorządowa. Oto w mijającym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadziła losowanie list wyborczych. Zobaczmy materiał i sędziego Sylwestra Malciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, ogłaszającego, jakie numery przypadły poszczególnym listom wyborczym w wyborach do sejmików wojewódzkich.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
I poproszę może z publiczności jedną osobę. O, może właśnie. Proszę bardzo.
Numer jeden.
Numer jeden. W takiej sytuacji, proszę Państwa, powtórzę wyniki losowania. Według alfabetycznej listy. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, numer 5. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, numer 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 3. Komitet Wyborczy Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, numer 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, numer 4. I Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, numer 6. I proszę Państwa, na tym zamykamy procedurę losowania numerów.
Prawo i Sprawiedliwość wylosowało numer 1 i ciągle w sondażu, który dla Wirtualnej Polski przygotował United Surveys w przypadku poparcia w głosowaniu do sejmików, ma ciągle pierwsze miejsce, bo 29%, ale koalicja wyborcza jest już tuż z 28% wynikiem. W istocie rzeczy przy granicy błędu tego typu badań idzie, można powiedzieć, z PiS-em łeb w łeb. Odleglej rysuje się poparcie dla Trzeciej Drogi, bo to 13,5%, a za nimi Konfederacja nieco ponad 8% i Nowa Lewica nieco ponad 7%. Co z tego wynika? No, wynika to, co już mówiłem tutaj wielokrotnie, że choć PiS może mieć w wielu sejmikach największą reprezentację radnych, prawdopodobnie będzie miał problem z uzyskaniem samodzielnej większości, a jego zdolności koalicyjne wydają się niewielkie, by wręcz nie powiedzieć, że żadne. W związku z tym istnieje realne niebezpieczeństwo dla PiSu, że straci większość z tych 6 sejmików, które dotąd kontroluje. Nie wygląda też na to, żeby PiS zaistniał w walce o prezydent, czy kandydaci PiS-u w walce o prezydenturę któregokolwiek z większych polskich miast. No, ani kampania pana Bocheńskiego w Warszawie, ani kampania pana Kmity w Krakowie nie pokazują, że mają oni szansę na jakiś znaczący sukces. Zresztą chyba nikt tego nie oczekiwał. Zatem można powiedzieć, że w przypadku PiS-u rysuje się coraz wyraźniej scenariusz znaczącej porażki w wyborach samorządowych, który niewątpliwie będzie miał dalsze reperkusje dla kondycji tej partii. To tyle, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o których oczywiście w kolejnych programach będę mówił znacznie więcej niż dotąd w miarę zbliżania się daty pierwszej tury tych wyborów. Dziś chciałbym wrócić jeszcze na koniec programu do sprawy sprzed 25 lat, do wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. W moim przekonaniu to było jedno z kilku najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. I chciałem przypomnieć fragment wystąpienia ówczesnego ministra spraw zagranicznych, profesora Bronisława Geremka, który w Independence w Stanach Zjednoczonych właśnie z okazji złożenia dokumentów akcesyjnych powiedział, wygłosił krótkie, bardzo ważne przemówienie. Wysłuchajmy króciuteńkiego fragmentu tego bardzo ważnego przemówienia.
53 years ago in nearby Fulton, Missouri, Winston Churchill delivered his famous speech in which he said, from Stettin in the Baltic to Trieste in Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Today, with joy and pride, we celebrate the end of the bipolar world symbolized by the iron curtain. This brings satisfaction especially to those who sacrificed so much in the struggle for freedom over the last 50 years. For the people of Poland, the Cold War, which forcibly excluded our country from the West, ends with our entry to NATO.